Rozmawiamy o pałacu w Racocie. Jaka jest historia tego pałacu?
No, historia pałacu w Racocie jest dosyć znana, natomiast nieznana jest historia tego za bardzo, co tam było wcześniej, bo oczywiście najpierw był jakiś dworek i wiadomo, że znany jest jeden właściciel nawet z XV wieku imiennie, nazywał się Jan Borek i posiadał ten dwór w latach od 1390 bodaj do 1408. Później miała to rodzina Gryżyńskich, później miała to rodzina Gołutowskich, ale o tych właściwie, co oni tam robili z tym dworkiem, to za bardzo nie wiadomo. Natomiast więcej wiadomo, co się dzieje, kiedy cały ten biznes, że tak powiem, przejmują Bronisze. To się dzieje w 1628, jeśli dobrze pamiętam, i Krzysztof Bronisz nabywa właśnie ten dworek. Natomiast to, co my dzisiaj widzimy, to nie jest oczywiście ten dworek, tylko to jest już pałac zbudowany na tym dworku jakby. Ten pałac, jaki my widzimy w Racocie, to jest pałac z lat 70. najprawdopodobniej, bo tu są pewne spory między historykami. Prawdopodobnie szkicował...
Mówimy o wieku XVIII.
XVIII, tak, XVIII już. Prawdopodobnie naszkicował to Domenico Merlini, czyli ten sam, który robił łazienki warszawskie na przykład, ale możliwe, że większość prac wykonał Kamzecer, czyli częściowo niemieckiego pochodzenia warszawski architekt. Także ten pałac nie jest jakiś bardzo wielki, ale jego historia jest taka, właściwie ja też tak trochę przez przypadek odkryłem ten pałac i byłem zdumiony, jak wysokiego właśnie lotu osoby tam przebywały, mieszkały i tak dalej, bo kiedy mamy już Antoniego Barnabę Jabłonowskiego, który jest synem Doroty Bronisz i to jest już książę i tak dalej, i to był człowiek niesamowicie zaangażowany we wszystkie plany reformy Rzeczpospolitej, jakie w tym okresie były. Człowiek niezwykle światły i oczytany, wykształcony. Dla niego sztuki teatralne pisał Józef Wybicki i oni je przedstawiali tam na dworze. Także tam się dużo działo rzeczy. Później mamy tam także wizyty pana Wysygoty Zekrzewskiego, czyli pierwszego prezydenta Warszawy. No, pierwszego prezydenta w tym nowoczesnym pojęciu, bo wcześniej byli burmistrzowie, ale to trochę inaczej wyglądało. Bywali tam także Józef Poniatowski, bywał tam Kościuszko, także tam się dużo działo. Jabłonowscy to sprzedają w 1799, ale spokojnie, oni mają gdzie mieszkać, bo mają jeszcze w Warszawie pałace.
Może zatrzymajmy się jeszcze na razie, się jeszcze na razie na tym momencie w Racocie. Co mógłby pan powiedzieć o architekturze tego pałacu, o samej formie jego?
Pałac jest generalnie klasycystyczny, chociaż nie jest to jakby taki pełny klasycyzm, ale już jakby no blisko pełnego klasycyzmu. Nie jest jakiś specjalny wielki. Dzisiaj jest on niesłychanie ciekawy do zwiedzania, dlatego że każde wnętrze jest właściwie zrobione w innym stylu. Są dwie duże sale na dole. Jedna ma sztukaterię jeszcze XVIII-wieczną, włoską, a druga ma kopię takiej sztukaterii z 1902 roku. Także tam rzeczywiście robi to wszystko niesamowite wrażenie. Ten pałac jest dwupoziomowy. Na tym drugim poziomie pałacu są różne wnętrza, różne pokoje, które są zrobione w bardzo różnych stylach. I on jest fenomenalny do filmów. Brał często udział, jeśli tak można powiedzieć, o budynku. Brał udział w filmach historycznych, między innymi w filmie Między ustami a brzegiem Pucharu, także w jednym filmie Wajdy, tylko już nie pamiętam którym. W każdym razie pałac jest rzeczywiście wymarzony jako plan filmowy, dlatego że właśnie jest tam na przykład jedno wnętrze Biedermajerowe, całkowicie ono jest na dole, jest jedno wnętrze w stylu takim napoleońskim, empirowym, ono jest na górze, jest jedno wnętrze takie transatlantyckie, byśmy powiedzieli, ono jest też na górze. Jest mnóstwo rozmaitych XVIII-wiecznych w stylu sal. Znaczy mnóstwo, no może 6 lub 7. To jest dużo w każdym razie. Zabytek na tym poziomie zachowania jest rzeczą niesamowitą zupełnie, bo na przykład daleko bardziej znany i dużo większy pałac w Rogalinie jest pałacem On ma bardzo eklektyczne wnętrze, takie tortowe, jak to się mówi. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tym, że niemal wszystkie wnętrza są w jakimś stylu konkretnym, z jakiejś konkretnej epoki. I ja myślę, że to jest zasługa nie tylko Jabłonowskich, ale też późniejszych właścicieli pałacu, którzy właśnie bardzo
bo tutaj skończyliśmy, jeżeli chodzi o historię, na wyprowadzce Jabłonowskich i co dzieje się dalej z pałacem.
Oni sprzedają ten pałac w 1799 holenderskiej rodzinie książęcej, a później królewskiej. Temu człowiekowi, który później będzie z łaski Napoleona królem Niderlandów. I na początku ten książę Orański, czyli ten holenderski książę, się specjalnie nie interesował tym nowym nabytkiem, ale w momencie, jak rewolucja francuska wkracza do jego państwa, to on troszeczkę zastanawiał się, czy osiedlić się tam. No ale później jest Napoleon, go czyni tym królem Niderlandów, a po pokonaniu Napoleona zwycięzcy alianci też stwierdzają, a niech sobie będzie tym królem Niderlandów, więc nie miał powodu, żeby tam osobiście mieszkać, więc jakby pośredniejsi pod względem politycznym członkowie rodziny tam pomieszkiwali. Także pałac ma taki holenderski epizod, bardzo ciekawy, bardzo długi epizod, dlatego że w którymś momencie żona wnuka tego właśnie króla Holandii wychodzi za mąż za jednego z tych odłamów saksońskich rodów książęcych. W każdym razie aż do traktatu wersalskiego, który ten pałac daje Polsce, znaczy dosłownie rządowi polskiemu, to jest ich posiadłość. I oni także bardzo dbali o to, żeby zachować tę wszystką oryginalność tych wnętrz. Nic nie zmieniali tam.
Co się dzieje z pałacem w wieku XX, na przykład w czasie II wojny światowej?
Najciekawsze rzeczy, które tam się dzieją, to nawet nie dzieją się podczas II wojny światowej, tylko trochę przed, jeśli chodzi o ten pałac akurat. Może właśnie dzięki temu ten pałac przetrwał w relatywnie dobrym stanie. Oczywiście to jest zasługa renowacji z lat 2000-2004, tak mi się wydaje, była renowacja. W każdym razie najciekawszy moment jest tam wtedy, kiedy uznaje się ten pałac za rezydencję wypoczynkową dla prezydentów Polski. Nie wiadomo, jak często oni tam bywali, aż tak bardzo często nie bywali, ale wiadomo, że w 1927 roku gościł tam z rodziną prezydent Mościcki. Także przez jakiś czas też tam był i był chyba 2 tygodnie na urlopie. Także przydał się pałac pod tym względem. Podczas wojny akurat nie był zupełnie oszczędzony. Były walki tam w tym rejonie, ale nie był on tak kompletnie zrujnowany na szczęście.
Później przychodzą czasy PRL-u. I wolna Polska, jak to wygląda dalej?
No na szczęście jest tutaj kontynuacja tego, że jest to jakby spółka Skarbu Państwa i ona zawiaduje tym obiektem i dzięki temu prawdopodobnie on uniknął jakichś poważniejszych uszkodzeń. Jak w miarę gładko przeszedł przez ten trudny czas historii, pewnie dlatego właśnie można się dzisiaj cieszyć tym pałacem. Później on nadal jest, do dzisiaj właściwie jest państwową instytucją, chociaż jest tam hotel, ale jest to instytucja taka trochę turystyczna, trochę kulturalna i właśnie zrobiono ten remont od 2002 roku. No i dzisiaj ten pałac bardzo tętni życiem. Bardzo wiele osób tam ma wesela także.
Czyli zapraszamy do pałacu w Racocie.
Jak najbardziej, tak. Warto.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.